czwartek na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się spotkanie, na które zapraszać dziś w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej będą dr Edyta Frelling. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Amerykanistka, literaturoznawczyni, związana z Katedrą Anglistyki i Amerykanistyki Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. I dr Bartosz Wójcik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To z kolei Katedra Lingwistyki Stosowanej. Bartosz Wójcik, znają go Państwo z anteny Radia Lublin, z naszego niedzielnego porannego spotkania. Specjalizuje się w kulturze anglojęzycznych Karaibów. Dlaczego wspólna wizyta osób, które wydawać by się mogło, funkcjonują w obszarach bliskich sobie, ale jednak traktowanych rozdzielnie?
My się prywatnie lubimy, a to ułatwia.
Bo to poważny argument jest.
Tak, bo rzeczywiście jest, czy to jakaś taka rywalizacja w ogóle w świecie pomiędzy instytucjami, czy to kultury, czy edukacyjnymi, czy pewnie też samorządowymi, czy czasami fundacjami, więc ten aspekt taki prywatny, że ludzie się lubią i już ze sobą współpracowali, mają zaufanie i mają, myślę, wzajemny szacunek, ułatwia. Więc ten pomysł, że kiedy okazało się, że Yvonne Weeks, z którą z kolei ja się przyjaźnie, odwiedzi pierwszy raz Polskę i Lublin, jak się pojawiła ta myśl, to wiedziałem, że muszę się odezwać i tutaj mówię zupełnie prywatnie do Edyty, która nie dość, że to doceni, to jeszcze znajdzie też zainteresowane osoby. Bo to taka szybka wizyta na tygodniu, czwartek w godzinach, gdzie dużo osób po prostu pracuje, bo to spotkanie się zaczyna o 11:20, więc to rzeczywiście są godziny urzędowania i godziny pracy. I szukaliśmy też miejsca i społeczności, która życzliwie naszą gościnę przyjmie, ale też, żeby tematyka po prostu trochę też pomogła osobom studiującym szerzej zrozumieć w tym przypadku język angielski i kultury tym językiem się posługujące. Bo ja na przykład na studiach miałem zero poza europejskie spojrzenie na język angielski i na kultury.
Powiedziałeś, że dr Edyta Frelling znajdzie zainteresowane osoby, ale jest więcej niż pewne, że sama znajdzie się w gronie tych zainteresowanych osób. Jakie jest pani w ogóle zdanie na temat tego, o czym Bartosz przed chwilą powiedział, czyli że funkcjonujemy w tak bardzo pooddzielanych światach? Pani zresztą jest doskonałą adresatką tego pytania, bo wprawdzie jest pani literaturoznawczynią, ale w pani sposobie opowiadania o słowie dziwnie dużo jest obrazu. To się przecież łączy, ale to przecież nie jest dla wszystkich takie oczywiste.
Tak, to nie jest dla wszystkich oczywiste, chociaż obraz dominuje i szczególnie jak patrzę na to, co jak najszybciej przemawia do studentów, to często obraz, a słowo trzeba jakoś przemycać. No tak to jest, nie chcę tutaj narzekać, ale czytają może nie tak chętnie, jakbyśmy chcieli. Więc myślę o sposobach przemycania pewnych treści poprzez obraz, który zawsze wydaje się atrakcyjny. I gościni, którą Bartek ściągnął do Lublina, nie jest mi znana. Słyszałam o niej w jego podcaście zamorskim, który wspaniale prowadzi z Olgą Godlewską. Ale pomyślałam właśnie, że Yvonne Weeks, która jako edukatorka pracuje z formą, która łączy słowo i obraz, mianowicie formą teatralną. Bardzo mi to pasuje do tego, o czym byśmy mogli mówić ze studentami. To są studenci studiujący w ramach tematów amerykanistycznych. Zamierzam przyciągnąć studentów z trzeciego roku i z drugiego roku. Na trzecim roku już są dojrzali, mam nadzieję, amerykanistycznie, piszą prace licencjackie. Te zainteresowania już mają pogłębione. A drugi rok w ramach kultury amerykańskiej. Z nadzieją, że otworzymy drzwi na większe zainteresowanie obszarem karaibskim, który jest przecież tak blisko Stanów Zjednoczonych, a który niekoniecznie w świadomy sposób jest uwypuklany na różnego typu kursach. To znaczy, Karaiby pojawiają się oczywiście na pierwszym kursie, jednym z pierwszych kursów, którzy studenci anglistyki mają w ramach tego toru amerykańskiego, amerykanistycznego, mianowicie jak się uczymy o Krzysztofie Kolumbie, jak się uczymy o pierwszych czarnych z Afryki, którzy zostali przywiezieni na zachodnią półkulę, no to były Karaiby, a nie Stany Zjednoczone, prawda? Czy wtedy jeszcze amerykańskie kolonie. Więc to się przemyka, ale nie myślimy może o tym, gdzie w świadomości zarówno współczesnej, jak i starszej, w świadomości amerykańskiej, jak i karaibskiej, to się znajduje, a gdzie się znajduje w naszej, polskiej świadomości, prawda? Więc niekoniecznie jest to temat, który jest taki oczywisty.
My się tutaj z Bartkiem uczymy, to znaczy on nas uczy od kilku lat spraw dotyczących literatury sztuki karaibskiej, bo rzeczywiście nasza wiedza na ten temat jest w zasadzie znikoma. Coraz większa, ale ciągle jeszcze za mała. Jeśli chodzi o Krzysztofa Kolumba, to on leży teraz w krzakach, a właściwie w trawie, mówię o Biennale Arte w Wenecji. Jest to jedna z instalacji tam właśnie przygotowana. Biennale Arte jest zresztą w ogóle takim dowodem na bardzo istotne zmiany, które w tej chwili zachodzą w świecie i mają szczęście pani studenci i studentki, dlatego że wyjdą do tego świata, który nie jest już tak bardzo posegregowany, przynajmniej stara się, jakoś tam się redefiniuje, prawda?
Tak. A na pewno już nie myśli w kategoriach centrum i peryferii od jakiegoś czasu. I Biennale Wenecji jest doskonałym przykładem spojrzenia na osoby, które niekoniecznie są mile widziane, które nie mogą się odnaleźć. No, absolutnie aktualny problem zarówno z naszej perspektywy, jak i z perspektywy, o której będzie myślę mówić Iwon.
Jeszcze na sekundę, tylko zatrzymajmy się przy Biennale, bo pawilon amerykański jest w tym roku bardzo specjalny, prawda?
Tak.
Po raz pierwszy naród pierwotny. Artysta pochodzący związany z dwoma plemionami, po raz pierwszy reprezentuje sztukę amerykańską.
Tak, więc jest oddanie głosu, ale to w ogóle pawilon polski, prawda, oddaje głos uchodźcom z Ukrainy. Także jest oddanie głosu osobom, które głosu nie mają. Kim jest Iwon Wicks?
Myślę, że jakby się jej zadało to pytanie, to mielibyśmy bardzo dużo rzeczywiście zawodów, które ona wykonywała, bo ona była urodzona w Londynie, czyli w Anglii. Ale bardzo szybko przeniosło się z rodzicami na Montserrat, skąd właśnie oni pochodzą, czyli naprawdę małą wyspę karaibską, która w szczytowym swoim czasie miała naście tysięcy mieszkańców. Mówię w szczytowym, bo w latach 90. nastąpił wybuch wulkanu. I ten wybuch wulkanu jest o tyle istotny, bo to był początek dla Iwon Wicks taki pisarski. 2/3 kraju i około 7-8 tysięcy mieszkańców musiało też opuścić wyspę z uwagi na to, że ten wulkan po prostu nadal jest niebezpieczeństwem, które co prawda od 97 roku nie wybuchło na nowo, ale nie można tam po prostu mieszkać. 2/3 kraju są niedostępne i ona wtedy pierwszy raz napisała książkę taką autobiograficzną. Trochę pewnie współcześnie byśmy powiedzieli, że ma elementy autofikcji, w formie takiego trochę pamiętnika, jak właśnie mieszkała na Montserrat, jak wybuchł wulkan, jak musiała się przedostać akurat na Barbados, bo tam od tego czasu mieszka, ale też o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. Ale wcześniej pracowała trochę w społeczności takiej związanej ze sztukami wizualnymi, z filmem i ze sztukami dramatycznymi. Później zresztą tego nauczała, czyli występów publicznych i ogólnie dramaturgii i takich sztuk teatralnych. Też się doktoryzowała właśnie w kierunku edukacji. Pisze od pewnego czasu wiersze. To też jest istotne, że ona bardzo późno zaczęła być autorką tekstów nieakademickich. Publicznie też mówi, że bardzo jest istotne, żeby mieć osoby mentorskie. I co jest ciekawe, ona ma parę takich osób, które ją do tego, powiedzmy, warsztatu poetyckiego przybliżyły. Nawet ostatnio, parę dni temu w Londynie miała, bo teraz jest w Londynie, spotkanie swoje autorskie i tam bardzo utytułowany autor z Trinidadu, mieszkający teraz też w Anglii, Anthony Joseph, który zresztą był gościem w czasie pandemii festiwalu Miłosza. No się z nią pojawił, bo to jest jeden z jej właśnie takich mentorów. Choć jakby pokoleniowo jest między nimi różnica i to jest bardzo takie, myślę, inspirujące, że niezależnie od roku urodzenia możemy być nawzajem dla siebie jakby osoby młodsze, dla osób bardziej zaawansowanych wiekiem i na odwrót. Więc jest też pisarką. Pracując na uniwersytecie na Barbadosie, współreżyserowała ze swoimi grupami studenckimi filmy. I jeden z tych filmów, fragment, pokażemy też w czasie spotkania. Bo myślę, że dużo opowie o tak zwanym Czarnym Atlantyku, czyli o tej czarnej diasporze, której jest częścią. Na pewno przeczyta też jakieś swoje teksty, bo ona to dobrze robi. To będzie trochę prozy, trochę wierszy. No, myślę, że będzie czas i na pytania, i myślę, że będzie też czas na jakiś taki niezapowiedziany element, może nawet jakieś jej wrażenia z Lublina, bo na pierwszy raz przyjeżdża do Polski i tak wpada trochę jak po ogień. Będzie dwa i pół dnia.
Ale dlaczego przyjeżdża do Polski, do Lublina?
My się przyjaźnimy od 10 lat jakoś tak. I zawsze sobie tak mówiliśmy, bo ja zdążyłem już od tego czasu być dwa razy na Barbadosie, jeszcze gdzieś się tam widzieliśmy w Anglii po drodze. I zawsze tak rozmawialiśmy, że jak będzie w okolicy, to żeby odwiedziła. A tą okolicą jest teraz to, że odwiedziła swoją mamę w Londynie, a później odwiedza siostrę w Düsseldorfie. No to po drodze. I myślę, że możemy tak z Edytą to podkreślić, że to bardzo często są prywatne, przyjacielskie sytuacje, które powodują, że instytucja może się też otworzyć. Bo to też jest ważne, że ona prywatnie przyjeżdża, ale jako edukatorka była bardzo zainteresowana i sama wyszła z inicjatywą. Zapytała się, czy może mogłaby się spotkać. Więc to w ten sposób jest organizowane. W ramach zajęć, ale można przyjść na to spotkanie, więc bardzo zapraszamy, bo...
Spotkanie jest otwarte.
Jest otwarte. Ale myślę, że wiele takich relacji może zapoczątkować później współpracę instytucjonalną. Ja tak od razu dodam, bo jest wątek karaibsko-ukraińsko-polski. Moja też długoletnia relacja z osobami, które na Karaibach zajmują się sztukami wizualnymi, teraz skutkuje tym, że właśnie w tym momencie do 30 czerwca, czyli jeszcze miesiąc, można nadsyłać swoje prace wideo, jeśli się z Karaibów, z Polski i z Ukrainy. No i we wrześniu będzie w Lublinie wystawa, a w listopadzie będzie na Barbadosie. A w grudniu w internecie będzie dostępne dla wszystkich.
Czekaj, to powiedz parę zdań więcej, bo to takie dość nieoczywiste ścieżki.
Oddzielny program chyba.
Ale od razu mówię, że, prawda, że te relacje prywatne, towarzyskie później mogą skutkować współpracą, bo o tym zaufaniu, o którym na początku wspominaliśmy z Edytą, na tym to bazuje. No to jest coś, co... Bo społeczności są małe, prawda, na wyspach, więc bardzo dużo osób, tak jak w przypadku Edyty, która się zajmuje słowem, ale też z obrazem, to tam też wiele osób pracuje w jednym i w drugim. I bardzo często jak się zna kogoś od literatury, to zaraz się zna kogoś od filmu, bo ludzie się przyjaźnią, bo przykładowo Barbados ma mniejszą populację niż Lublin, więc bardzo nietrudno te kontakty, jak już się zdobędzie zaufanie. No i w zeszłym roku, przebywając na Barbadosie, mieliśmy taki plan, pracującą tam od lat Anne Lee Davis, taką kuratorką, ale też osobą, która organizuje rezydencję dla osób z Karaibów, żeby kontynuować to, co one tam robią, co dwa lata robiły do tej pory współpracę Karaibów z jakimś zakątkiem. Czasami był to bliski zakątek, jak na przykład Ameryka Środkowa, a czasami trochę dalszy, jak Nigeria czy Oceania. Jako że my się znamy i trochę już pracowaliśmy, to bardzo szybko się pojawił pomysł, zróbmy to z Polską. Ja powiedziałem z Lublinem i dodałem, oczywiście powinna być Ukraina tutaj. To się bardzo spotkało z dobrym przyjęciem tam, ale tutaj też Centrum Kultury w Lublinie wsparło pomysł. No i każda z tych osób, która będzie wybrana do zaprezentowania swoich prac, no też otrzyma honorarium, więc to też jest dobre, że się udało w instytucjach tam i tutaj, bo się dzielimy tym po 50%. Stąd 5 osób z Polski, 5 z Ukrainy, bo tutaj Polska, i 10 osób z Karaibów. Wszystko jest na stronie Centrum Kultury. Myślę, że i na spotkaniu pod koniec wspomnimy, że to jest, żeby informacja poszła dalej.
Coraz bliżej mi do tych Karaibów, o których nam tutaj opowiadasz. Coraz bliżej, bo dużo miejsca poświęciliśmy w programach rozmowie o tym, jak oni traktują słowo. O tym, że literatura mówiona jest literaturą. Nie musi być napisana. U nas to jeszcze ciągle jest świętość. Książka najlepiej wydana, jeszcze z numerem, prawda? Teraz jeszcze do tego dodałeś coś, o czym też nie wiedziałam, czyli od literatury do obrazu. Właściwie nie traktują tego specjalnie rozdzielnie.
Oczywiście są osoby, które też to rozdzielają, ale tak myślę, że w momencie, kiedy jeszcze pracowaliśmy w tej domenie, mówię jako ludzkość niecyfrowej, no to przecież nawet jak był koncert, trzeba było zrobić ręcznie jakąś scenografię i w tle coś namalować. I to już wtedy, jak w latach 70. jednak była popularna muzyka reggae, jeszcze do początku lat 80. jako też takie medium, które się po prostu sprzedawało bestsellerowo tutaj, nie tylko z uwagi na Boba Marleya, no to tam też miał swojego artystę, niedawno zmarł Neville'a Garricka, który malował, bo był artystą wizualnym, właśnie te scenografie, więc te wątki się tam też przenikały, bo chociażby przyroda tak mocno jest wokół, więc no, trudno nie być na szereg zmysłów osobą zupełnie nieczułą, jeśli się tam przebywa. Nawet jeżeli ktoś się skupia na słowie, to dźwięk, czy nawet no, to, jak wygląda otoczenie. Jak jest jasno, to jest naprawdę jasno, jak jest ciemno, to jest bardzo ciemno, bo na przykład jest o wiele mniej światła ulicznego, szczególnie w przeszłości. Nie? Więc ja myślę, że to ludzi też w dużym stopniu musiało wyczulać na to, że jednak bardziej współgrają, no czasami to jest rywalizacja z otoczeniem, no bo jednak też bronią się często przed tym, co to otoczenie robi, robiąc otoczeniu z kolei niekoniecznie najlepsze rzeczy.
A czy nie jest też tak, że bardzo istotne jest i wypływające w wielu sytuacjach i w słowie, i w obrazie to, co stanowi o historii, a nawet prehistorii miejsca, w którym się tworzy. Tutaj przyszedł mi do głowy Audrey Williams i jego obrazy, prawda? Czy to też jakaś cecha charakterystyczna tej kultury?
No, myślę, że to, co się dzieje, czyli takie zawłaszczenie przestrzeni, czy to przez biznes hotelowy, czy nawet przez fabryki, które powstawały, czy to fabryki boksytu, czy współcześnie bardzo się też rozwinął przemysł paliw kopalnych na Karaibach, bo tam są nadal złoża, które są w Gujanie, w Trinidadzie, w okolicach Wenezueli. I myślę, że to też jest taka reakcja, żeby zachować coś, co z czasów jeszcze plantacyjnych jest niszczone, czyli na przykład miejsca pochówku, bo do tej pory są odkrywane i to też jest temat podejmowany. Zresztą też przez Yvonne Wicks, bo jeden z jej filmów dotyczy miejsca, które na Barbadosie niedawno zostało odkryte, bo do tej pory było używane jako pole. I okazało się, że to jest była plantacja. Zresztą tak jak w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo dużo jest miejsc pochówków związanych z II wojną światową, to tam jest, bo było dużo bitw, prawda, i dużo obozów też przejściowych, czy koncentracyjnych, czy zagłady, to tam było dużo plantacji, ale było dużo po prostu nieznaczonych grobów. No i w tym momencie to jest też taki temat, który szczególnie, że kraje no, od lat 60. starają się o sobie mówić w sposób bardziej autonomiczny, no to jest debata, jak to z jednej strony zachować, umuzealnić i uszanować, ale jednocześnie jak tylko nie żyć w traumie, no bo to jest jednak codzienność i widoki chociażby młynów czy jakichś ruin po plantacjach, no też wywołują reakcje bardzo bolesne. To jest jednak teren przepiękny, ale też straszliwie przerażający przez tą brutalność, która tam miała miejsce. I bardzo często są te budynki, które no są w bardzo dobrym stanie, byłyby zachowane, skrywają opowieść o rodzinie, która była rodziną taką plantacyjną. Ale jednocześnie jest bardzo dużo też radości, żeby nie było. Jest bardzo dużo radości, jest bardzo dużo też takiej sztuki publicznej. Są kraje, które bardzo starają się, tak jak Jamajka, czy Trinidad, czy właśnie Barbados. Są małe społeczności, które bardzo idą w kierunku też na przykład filmu, żeby jeździć, pokazać w różnych częściach wyspy, robić takie pokazy plenerowe. Tylko to bardzo często oznacza, że takie osoby jak Yvonne czy jak Anna Lee Davis muszą być i one to inicjują. I bardzo często dopiero później ministerstwo czy rząd to zauważa, czy jakieś osoby z zewnątrz. Na przykład to, że Biennale zauważyło temat, to dlatego, że to od lat było już oddolnie w pewnym momencie, prawda? Jakiś taki punkt krytyczny osiągnęliśmy w mainstreamie.
Ale ja myślę, że to jest właściwa kolej rzeczy, że to, że najpierw ministerstwo zauważa i wydaje dyrektywy, nie prowadzi do niczego dobrego.
No nie, bo myślę, że to by było bardzo zachowawcze i nie miałoby chyba legitymacji może społecznej, nie byłoby wokół tego ludzi, którzy to realizują mimo przeciwieństw. Tak podejrzewam.
Jest to autentyczny głos, ale wydaje mi się, Bartek, że to, co robisz, to też jest taką pracą oddolną, taką grassroots, jakbyśmy powiedzieli. I nawet wydarzenie, które zapowiadamy, to też taki ma charakter. To znaczy nie chodziłeś na szczyty władzy, nie szukałeś sponsorów, robisz to po linii przyjaźni i myślę, że to nadaje temu wszystkiemu autentyczności. Bartek przyszedł do mnie na zajęcia w zeszłym tygodniu. Jak słyszycie państwo, jest tyle tutaj wątków i tyle tematów i tyle niteczek o różnych zabarwieniach, prawda? I mówi Bartek i o poważnych rzeczach i o wesołych, i o różnych mediach, i o różnych dyskursach. I biografia Iwon będzie świetnym też przykładem na to, jak zaplątane są te historie. Ale chodzi o to, że otwiera się teraz tyle okien i drzwi, którymi można podążać. Bartek przyszedł na zajęcia, żeby opowiedzieć troszeczkę po prostu o regionie karaibskim, ale zadaje świetne pytanie na początek. Wchodzi taka kolorowa postać w kolorowej koszuli i zadaje pytanie, z czym wam się kojarzą Karaiby. Studenci odpowiadają z piratami, wudu, prawda? Nie pamiętam, czy jeszcze padły jakieś odpowiedzi.
Takie odpowiedzi może bym powiedział nie tyle oczywiste, co do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale każdy z tych wątków można pociągnąć ciekawe rejony, bo piraci to też piratki chociażby, bo oczywiście kojarzymy przez Disneya i Piratów z Karaibów, ale też tam były piratki i w filmie, i realnie historycznie. To też nawet wątek niebinarności, które w ogóle te postacie piratów i piratek wprowadzają, bo to jest zupełne takie rebelianckie zaburzenie porządku. Mhm. Myślę, że jest naprawdę dużo, dużo wątków, bo też te takie bardziej znane postacie jak Rihanna, bo znamy Rihanna, ale nie dużo osób wie, że ona jest z Barbadosu i to też może być punkt wyjścia. To, że hip-hop amerykański, dwie bardzo istotne postacie, jedna z Jamajki, druga z Barbadosu, dwójka DJ, no współzapoczątkowały, bo Stany Zjednoczone są atrakcyjnym do tej pory miejscem migracyjnym, więc sąsiedzi, czyli osoby z Ameryki Środkowej, czy po prostu tutaj w tym przypadku z Karaibów, no starają się tam przedostać. I myślę, że oczywiście angielskim, natomiast i inne filologie, czy to romańska, czy hiszpańska, czy portugalska, czy holenderska, tak mówię już, jeśli chodzi o te główne języki europejskie obecne w regionie, też mogłyby współpracować, bo to są rzeczy, które za bardzo w Polsce do tej pory nie są znane, ale też nie są popularyzowane, czyli nie są aż tak akademicko opisane ze strony polskiej, ale też nie są na przykład tak tłumaczone, czy nie są tak włączane w na przykład festiwale literackie. Bo to też często się myśli, a to jest wszystko w języku angielskim. No, niby tak, ale to są języki angielskie tak różne, że później przy tłumaczeniach okazuje się, że jak ktoś się za to zabiera, nie mając wiedzy kontekstowej, albo wydawnictwo nie zgłasza się do jakiejś osoby po konsultację merytoryczną, no to dobre rzeczy literacko są po prostu gorzej tłumaczone. Ja nie ukrywam. No ostatnio były takie na polskim rynku. Była jedna taka książka, która jest bardzo istotną książką. Mogła być książką popularną, a jest tak przetłumaczona, powiedziałbym, trochę nieumiejętnie. I to się dzieje też w dużych wydawnictwach, ale przy okazji, dla przykładu, wydawnictwo poznańskie dba i zaprasza. I stąd, myślę, sukcesy książek ostatnio przez to wydawnictwo opublikowanych, w tym nagroda też poznańska dla Agizano, która jest jedną z osób, która wprowadza też Karaiby do języka polskiego. Więc to jest kolejna trudność, że często się wydaje, że to wszystko jest w języku europejskim, bo bazą jest ten język europejski. No, realia są trochę bardziej skomplikowane.
Są państwo świadkami rozmowy z osobami, które wprowadzają istotne zmiany w bardzo wielu dziedzinach. Kto wie, jak za moment będzie wyglądał system edukacji. Dobrze, trzymajcie rękę na pulsie. Bardzo dziękuję. Spotkanie z Iwon Weeks w czwartek, 6 czerwca o 11:30. Bardzo serdecznie państwa zapraszam, ale rzecz jasna, rozumiem, że zdecydowana większość z nas nie będzie mogła wziąć w nim udziału. Stąd też ta nasza dzisiejsza rozmowa, z której mam nadzieję osoby, które nas słuchały, wyciągnęły parę wniosków i dowiedziały się czegoś nowego. Ja jestem wśród tych osób, dlatego bardzo dziękuję.
A ja mam nadzieję, że to jest początek może jakiegoś cyklu, który będzie prowadził dalej więcej takich spotkań, sobie wyobrażam. I liczę bardzo na Bartka, który jest tutaj omnibusem, ale również na tej płaszczyźnie właśnie prywatnej, przyjaźni, znajomości. No, Bartek.
Będziemy się starać, są plany. Na razie wygląda, że się uda. No to jest coś, co będzie miało miejsce w czerwcu, czyli pod koniec semestru, ale rzeczywiście są plany na jesień. Mam nadzieję, że się spotkamy i w studio, a później też w sali z kolejną osobą, która nas odwiedzi.
W Radiu Lublin, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, macie zawsze przygotowane krzesła.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam. Doktor Edyta Frelik, doktor Bartosz Wójcik. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.